W uchu na świat Bartek Kierzun, dziennikarz kulinarny, podróżnik, fotograf, z wykształcenia antropolog, kultura, z zamiłowania kucharz, miłośnik nie tylko książek kulinarnych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Również dwukrotny zdobywca Nagrody Magellana za przewodniki kulinarne, Italia do zjedzenia i Portugalia do zjedzenia. No a teraz możemy sięgnąć po Stambuł do zjedzenia. I ta książka, przynajmniej to wydanie, które ja mam tutaj przed sobą, wciąż pachnie drukiem. A czym zapachniał panu Stambuł, że wybrał pan to miasto jako kolejny kierunek swojej kulinarnej przygody?
Ja odpowiem przekornie, zapachniał przede wszystkim spalinami. Bo nie da się ukryć, że Stambuł to nie jest takie najprzyjemniejsze miejsce na świecie, które pięknie pachnie. Ja bym mógł oczywiście Państwu przedstawić taką wizję, natomiast ona będzie kompletnie nieprawdziwa. Stambuł jest miastem, w którym jest olbrzymi ruch i rzeczywiście to, co się, mam wrażenie, jednak czuję jako pierwsze, to spaliny. Potem będzie to grillowane mięso, potem będą to owocowe tytonie, kawa, karmel, ale to jest na drugim planie. Jednak ten pierwszy plan to jest oddech ogromnego miasta, jakim jest Stambuł. I to jest coś, co pierwsze rzuca się do nosa.
A te nuty korzennych przypraw, słoność morza.
Tak, to oczywiście, oczywiście, że tak. Wszystko ma swoje miejsce i swój czas tak naprawdę i zależy od tego, gdzie się w Stambule stoi, bo rzeczywiście w momencie, w którym staniemy sobie na nabrzeżu Eminönów, czyli w Sultan Ahmed, tej najstarszej części stambulskiego Starego Miasta, tam jest bazar egipski i z tego bazaru rzeczywiście przepięknie pachnie cynamonem, korzeniami, miętą arabską, herbatą, którą podaje się w tamtejszych kawiarniach. Oczywiście, że tak i do tego wszystkiego jesteśmy bardzo blisko miejsca, w którym zaczyna się Złoty Róg, więc do tego dojdą nam spaliny, tym razem od promów, a do tego wszystkiego jest słoność Morza Marmara, będzie się też wciskała do nosa i do oczu, więc tak, jak najbardziej. Jednak kiedy przyjeżdżamy do miasta, to wysiadamy na placu Taksim z autobusu i na placu Taksim do tego morza to mamy mały kawałeczek i do tych wszystkich korzennych przypraw jeszcze też. Najpierw jest miasto, dopiero potem, kiedy zejdziemy nad Złoty Róg w okolice Wieży Galaty i Mostu Galaty, dopiero wtedy mamy szansę poczuć te pozostałe rzeczy.
Stambuł był pana wielkim marzeniem.
Pojechałem do Stambułu po raz pierwszy w 2015 roku i pojechałem tam dosłownie na kilka dni i jeszcze w trakcie trwania tego wyjazdu kombinowałem, jak ten wyjazd przedłużyć, bo mi się tak spodobało i marzyłem o tym, żeby do Stambułu wrócić i móc spędzić tam więcej czasu i książka okazała się być do tego absolutnie, absolutnie doskonałym pretekstem. Stambuł jest fascynującym miastem. Stambuł jest miastem, do którego trzeba mieć cierpliwość na pewno, bo to nie jest opowieść o pięknej Wenecji, to nie jest opowieść o pełnym świateł Paryżu. To jest opowieść o olbrzymim mieście z olbrzymią historią. I z jednej strony trzeba mieć olbrzymią pokorę, żeby się z tym miastem spotkać, a z drugiej strony dużo samozaparcia i takiego zdrowego egoizmu, żeby nie dać się temu miastu przytłoczyć, bo ono potrafi przytłoczyć. Więc absolutnie mnie Stambuł nie zawiódł, wręcz przeciwnie, pochłonął mnie i to pochłonął mnie na długi czas. I powiem więcej, po spędzeniu tam bardzo dużej części ubiegłego roku, ja nadal mam ochotę tam wrócić i nadal planuję powroty do Stambułu, bo gdzieś ten Stambuł mnie dalej fascynuje, drapie, gryzie.
Wniknął panu do krwioobiegu.
Tak myślę. Taką opowieść usłyszałem właśnie przy kolacji pewnego dnia, że tak to z Stambułem jest, że są takie osoby, w które on wchodzi i tam już zostanie, czy się tego chce, czy się nie chce i być może jestem jedną z tych osób.
Stambuł to takie miasto, które można zwiedzać szlakiem literatury.
Najprościej to oczywiście zrobić sięgając po książki Pamuka albo Elif Szafak, ale będąc w Stambule, warto się również wybrać do Muzeum Niewinności, na które Pamuk przeznaczył Nagrodę Nobla, jaką dostał za Stambuł. On kupił kamienicę w dzielnicy Cihangir i zrobił tam rzecz rzeczywiście niebywałą, ponieważ poświęcił muzeum swojej książce, a raczej wszystkim przedmiotom, które udało mu się zgromadzić podczas pisania tej książki. I to są przedmioty, które doskonale opowiadają historię miasta, bo to będą jakieś szklaneczki, biżuteria, maszynki do golenia, pędzle do golenia, stare zegarki. I kiedy wchodzimy do tego muzeum i zaczynamy myśleć o tej historii, którą Pamuk opowiada w Muzeum Niewinności książce, to widzimy, jak fajnie to muzeum tę historię odbija i możemy się przyjrzeć temu, jak miasto się zmieniało przez ostatnie dziesięciolecia i przyjrzeć się temu, w jak dobry sposób najprostsze przedmioty od grzebienia po wodę toaletową i nie wiem, szklankę czy filiżankę pozwalają nam wyobrazić sobie, jak wyglądało codzienne życie w Stambule. I to jest moim zdaniem taki punkt obowiązkowy podczas zwiedzania miasta i bardzo, ale naprawdę bardzo istotny. Bo Stambuł, który Pamuk umieścił w muzeum, w jakimś stopniu już odszedł. I to jest jedna z nielicznych możliwości przyjrzenia się miastu, którego tak naprawdę już nie ma, bo w jego miejscu jest już inne miasto. I mówię to z jednej strony z żalem, a z drugiej strony doceniając to, że Stambuł, mimo że jest dziadkiem, to energię ciągle jeszcze ma młodzieniaszka i ciągle chce mu się zmieniać.
Jesteśmy wspólnie w Stambule. Podróż po tym mieście można poprowadzić na kilka sposobów. Jednym z tropów, które podpowiada układ pana książki, to kolejne pory posiłków w ciągu dnia. Zaczynamy od śniadania.
Warto pójść każdym tropem. Każda droga jest dobra do tego, żeby spróbować przez Stambuł przewędrować. Śniadanie w Stambule i obiad w Stambule, kolacja w Stambule, w ogóle posiłki w Stambule to są rzeczy, które rządzą się własnymi prawami. Ta forma podzielenia książki na posiłki pozwala sięgnąć w różne rejony miasta, no bo na śniadanie najlepiej wybrać się albo do Cihangir, albo do Beşiktaş. Okolice Istiklal Caddesi są fantastycznym miejscem, żeby zjeść obiad. Wieczorem super fajnie jest pojechać, popłynąć do Kadikoy, bo tam działa mnóstwo meyhane, czyli takich miejsc, w których pije się raki, je się meze i albo grillowane mięso, albo grillowane ryby. Więc tak naprawdę każda pora dnia ma swoje miejsce gdzieś w Stambule i to też ten trop, który ja wybieram, nie wyczerpuje w żaden sposób możliwości.
Wróćmy do śniadania. Gdzie byśmy zaczęli?
Tak naprawdę, żeby było zabawniej. Prawdziwe tureckie śniadanie ma swoje korzenie zupełnie gdzieś indziej i wcale nie w Stambule, ale najbardziej fascynującą cechą tego miasta jest właśnie to, że ono skupiło w sobie w zasadzie całą Turcję, jeszcze pół Europy i pokazało tą swoją wyjątkową złożoność. Bo tak naprawdę to śniadanie, które nazywamy tureckim, czyli śniadanie, na które składa się całe mnóstwo miseczek i talerzyków z różnymi rzeczami, które jeżeli wyjdziemy w Stambule do śniadaniowni, to powinniśmy zabrać kogoś ze sobą, bo tam rzadko kiedy jest podana cena dla jednej osoby, zazwyczaj jest to śniadanie dla dwóch albo dla czterech osób, bo śniadanie tak naprawdę jest pretekstem do bardzo przyjemnej biesiady o poranku. Ale to śniadanie właśnie, na które składają się te miseczki pełne serów, oliwek, konfitur, miodu, sudżuku, czyli takiej kiełbasy bardzo dobrze, mocno przyprawionej kuminem. To jest pomysł z nad jeziora Van, czyli z zupełnie drugiego końca Turcji. I śniadania przywędrowały do Stambułu w takiej formie, w jakiej się jadło tam nad jeziorem Van. One stały się bardzo popularne i dzięki temu możemy się takim ogromnym śniadaniem cieszyć w Stambule. Ja bardzo lubię śniadania i śniadaniownie, które są w Beşiktaş. To jest taka dzielnica już troszeczkę dalej od tego ścisłego turystycznego, bym powiedział, centrum. Cudnie jest też w dzielnicy Cihangir. To jest taka dzielnica, która jeszcze myślę 5 lat temu była jednym z takich najbardziej rozrywkowych miejsc w Stambule. To się zmieniło w związku z polityką, w związku z ograniczeniem ilości koncesji na alkohol. Cihangir troszkę się przykurzył znowu, ale ja bardzo, bardzo to miejsce lubię i też gorąco polecam poszukać śniadaniowni właśnie gdzieś tam, na ulicach, które odchodzą od Alei Niepodległości. Warto się tam chwilkę poplątać.
Również mury teodozjańskie mogą nas zaprowadzić do konfitur z truskawek.
Tak, to znowu jest fascynująca historia, bo ja postanowiłem, nie wiedziałem też do końca, na co się wtedy decyduję, bo ja wiedziałem oczywiście, że te mury są ogromne i długie i ciągle ciągną się po prostu z jednego końca miasta na drugi, bo mury w Konstantynopola, o których mówimy, tak naprawdę odcinają dzielnicę Fatih i Sultan Ahmed od pozostałej części lądu i zaczynają się przy Morzu Marmara, kończą na drugiej części półwyspu przy Złotym Rogu. I postanowiłem sobie pewnego poranka właśnie taki spacer zrobić i odkryłem, że to, co kiedyś było fosą przy murach Konstantynopola, dzisiaj zostało podzielone na działki i ludzie mają tam ogródki. Udało mi się zrobić zdjęcie pani, bo to było w maju, pani, która zbierała rzodkiewki i zrywała truskawki. Pewnie pierwsze w tym roku. I to jest super fajne tak naprawdę, że ten teren, który mógłby być trawnikiem, jest wykorzystywany przez mieszkańców miasta i bardzo mi się to spodobało, że tam mamy XXI wiek, mamy mury z gigantyczną historią i pod nimi ogródki działkowe, na których można sobie zrywać truskawki, rzodkiewki, koperek i pietruszka.
Ale Stambuł to też miejsce, w którym możemy potknąć się o kota, przed sklepem przywitać z psem, a gdzieś obok poobserwować biegające koguty.
Stambuł jest pełen zwierząt i mam wrażenie, że to jest właśnie też sposób, jeden ze sposobów na oswojenie ogromnej metropolii. Zwierzęta w Stambule rządzą się po prostu swoimi prawami, to jest zupełnie inne podejście niż to, które my znamy z naszej części Europy. Tam po prostu koty biegają po ulicach. Psy też. Żadne z tych zwierząt nie jest zaniedbane. Każde z nich jest zaszczepione, każde z nich ma chipa. W związku z tym ktoś te populacje zwierząt w Stambule kontroluje. Ale rzeczywiście jest to bardzo przyjemne, bo te zwierzęta mają swoje rewiry, mają swoich opiekunów, którzy dokarmiają te zwierzęta, więc patrząc na zwierzęta w Stambule, człowiek nie czuje się wyobcowany w ten sposób. Mam wrażenie, że obecność natury i obecność zwierząt po prostu pomaga oswoić tę przestrzeń.
Kilka godzin po śniadaniu dotrzemy do pory obiadowej i idąc wzdłuż murów teodozjańskich, gdzie jesteśmy?
Możemy odrobinkę wejść jakby już w Stare Miasto i w ten sposób znajdziemy się koło absolutnie fascynującego miejsca, czyli kościoła na Chorze. To jeden z najpiękniejszych kościołów starego Konstantynopola z przepięknymi mozaikami i przepięknymi freskami. I obok tego miejsca działa restauracja Azitane. To jest restauracja, która serwuje kuchnię osmańską w takim wydaniu pałacowym. I to znowu nam pozwala spojrzeć na Stambuł od tej strony niesamowitej złożoności, ponieważ mieliśmy śniadanie, mieliśmy posiłek, który przybył do miasta z nad jeziora Van, a teraz mamy restaurację, w której możemy zjeść dania najbardziej bogatej części osmańskiego społeczeństwa. Będzie tam w menu zupa migdałowa, będzie w menu melon nadziewany jagnięciną i ryżem, będzie tam hummus, ale bardzo mocno pachnący cynamonem. To jest opcja dla tych, którzy chcą tego spróbować, ale też możemy wybrać się po prostu na jeden z wielu rodzajów kebaba i jeżeli pojawimy się w okolicach meczetu Zeyrek, kawałeczek w kierunku Hagi Sofii i tego najbardziej znanego kawałka Starego Miasta w Stambule, to tam z kolei mamy okazję zatrzymać się na bazarze, na którym będzie podawany kuyu kebab. To nie jest absolutnie nic, co możemy skojarzyć z donerem, czyli takim mięsem ścinanym z pionowego grilla. Tam robi się to zupełnie inaczej. Są takie piece, nie wiem, czy powinienem używać słowa piec, w każdym razie jest to dziura w ziemi, nie brzmi dobrze, ale jest to bliskie tego, czym tak naprawdę jest piec do kuyu kebabu, bo to jest dziura w ziemi, która jest obłożona cegłami, tak jakby kawałek studni wykopać i obłożyć cegłami. Potem się w tym otworze w ziemi rozpala ogień. Plotki są takie, że kuyu kebab pochodzi albo z Kastamonu, albo z okolic Ankary. Więc znowu, jedno miasto, a zupełnie różne kuchnie, których możemy pokosztować.
Wywołał pan dwa piękne miejsca w Stambule tą opowieścią i zatrzymajmy się przy nich. Zeyrek.
Tak, Zeyrek dzisiaj meczet, a wcześniej najpierw kościół, potem drugi kościół, a potem jeszcze kaplica. Choć dziwnie to brzmi, to za cesarzy z dynastii Komnenów to wszystko się działo i było tak, że najpierw powstał jeden kościół, obok niego postawiono drugi, a potem postanowiono postawić jeszcze kaplicę, która te dwa budynki połączyła. I tę średniowieczną strukturę bardzo ładnie widać w meczecie Zeyrek i uważam, że bardzo, ale to bardzo warto się tam wybrać. Wbrew pozorom łatwo Zeyrek jest w mieście znaleźć. Ja miałem przygody po prostu, bo nie byłem w stanie. Chodziłem z mapą i chodziłem w zasadzie dookoła meczetu, a nie byłem w stanie go zlokalizować, a potem, kiedy kolejnego dnia stanąłem pod meczetem Sulejmana Wspaniałego, to się okazało, że te kopuły, jakimi Mola Zeyrek jest przykryty, widać po prostu i wystarczy obrać azymut, pójść w tamtym kierunku i na pewno się trafi. Stambuł gdzieś tam od samego zarania był zawsze miejscem wielokulturowym, wieloreligijnym, bo my mamy takie wyobrażenie, że kiedy w 1453 roku Mehmed II zdobywca przerywa mury Konstantynopola, jego wojska wchodzą do miasta, my nazywamy to wydarzenie upadkiem Konstantynopola i mamy takie poczucie europejskiego żalu, że coś tam zostało zabrane. To jest bardzo niewłaściwe moim zdaniem myślenie, bo tak naprawdę pokazuje tylko i wyłącznie zmianę na szczytach władzy, ale tak naprawdę przecież przed tym, zanim te wojska przedarły się przez umocnienia, to przecież w Stambule mieszkali zarówno Żydzi, jak i muzułmanie, jak i chrześcijanie. To nie jest tak, że to była jakaś chrześcijańska wyspa na krańcu Europy. Nie, to zawsze było wielokulturowe miasto i po prostu takim zostało. I to jest, uważam, kolejna rzecz, która jest bardzo, ale to bardzo fascynujące w historii tego miasta.
I stąd obok meczetu mamy Hagię Sofię.
Tak, dokładnie. Dlatego na głównym placu, który kiedyś był rzymskim hipodromem. Potem w tym miejscu powstaje Bazylika Hagia Sofia, jedna z największych świątyń świata chrześcijańskiego. A na drugim jej krańcu później, po tym jak Osmanie zdobywają miasto, stawiają błękitny meczet. Przepiękny budynek, który bardzo ładnie odbija Hagię Sofię, bo architekci osmańscy przez długie, długie lata tak naprawdę mieli Hagię Sofię za absolutny wzór do naśladowania. I oczywiście, że te miejsca się różnią od siebie, bo Hagia Sofia ma marmurowe okładziny, a w meczetach, zwłaszcza w błękitnym meczecie, jest bardzo dużo kafli z izniku, doskonałego przykładu rzemiosła tureckiego. Więc one się będą różniły, ale też będziemy widzieć to podobieństwo, tą wielką kopułę, która skrywa wnętrze świątyni. No i mamy. I mamy i Rzymian, i chrześcijan, i muzułmanów, i jeden plac, a do tego wszystkiego pozostałe pamiątki po rzymskiej przeszłości, czyli obeliski. Do tego wszystkiego jest jeszcze fontanna, którą miastu podarował niemiecki cesarz w XIX wieku, więc z jednej strony chciałoby się powiedzieć mydło i powidło, ale z drugiej strony tak naprawdę patrzymy na to i zdajemy sobie sprawę, że my jesteśmy w tym mieście tylko przez chwilę, ono było przed nami, jeszcze długo, długo po nas na pewno będzie i będzie miało się świetnie.
Jak podróżować po tym mieście? Możemy spacerować, ale nie wszędzie dotrzemy pieszo. Pan opisuje swoje przygody z komunikacją stambulską.
Tak, przygód z komunikacją stambulską miałem dużo. Powiedziałem na samym początku, że Stambuł jest olbrzymi. I on jest olbrzymi, natomiast okazuje się, że spędzenie w nim dłuższej chwili pozwala zorientować się, jak się w tym mieście poruszać tak, żeby nie tracić czasu i żeby trafiać tam, gdzie się chce. To wbrew pozorom jest możliwe. Choć miałem troszkę przygód po drodze właśnie z cyklu autobus 28, to nie jest to samo co autobus 28T. I trzeba o tym pamiętać, bo jadą w zupełnie różne miejsca. Choć moja przygoda z autobusem 28 skończyła się bardzo dobrze, bo padało i kierowca podwiózł mnie na inną pętlę, bo miał przerwę między jednym kursem a drugim, a w związku z tym, że lało, to stwierdził, że mnie podrzuci na pętlę tam, gdzie chciałem dojechać autobusem, wszystko się dobrze skończyło. Można też w Stambule poruszać się dolmuszami, czyli takimi zbiorowymi taksówkami, co jest bardzo wygodnym i szybkim sposobem podróżowania, ale jest to też sposób podróżowania dla osób, które mają mocne nerwy, bo kierowcy dolmuszy raczej nie przejmują się za bardzo przepisami, by powiedzieć to delikatnie. Jest metro i jest mój ulubiony, absolutnie ulubiony sposób podróżowania po mieście, czyli promy. Jeżeli tylko będziecie mieli Państwo możliwość pojechania do Stambułu i podróżowania po mieście, to korzystajcie z promów, bo to jeden z najprzyjemniejszych sposobów podróży, bo promy pływają i po Złotym Rogu, promy pływają też po Bosforze i to wcale nie są te turystyczne promy, za które trzeba płacić duże pieniądze, tylko można wsiąść do normalnego rejsowego promu, zapłacić normalną cenę jak za rejsowy bilet, czyli naprawdę kilka złotych dosłownie i płynąć do kolejnych przystani, można tam wysiąść, zjeść coś, spędzić miło czas i wrócić potem do miasta w drugą stronę, płynąc znowu promem. Na promie można coś zjeść, na promie można napić się herbaty, bo co jakiś czas chodzą panowie i krzyczą, że mają czaj. Można się napić soku pomarańczowego, można kupić sobie noże. Na promie nie sposób się nudzić, abstrahując od tego wszystkiego, co pięknego dzieje się za burtą, to ciekawe rzeczy dzieją się również w środku, więc gorąco polecam również obserwowanie tego, co na głównym pokładzie i w głównej sali promu.
Prom zapachniał też targiem rybnym.
Tak, i to nie jednym, bo ryb rzeczywiście w mieście nie brakuje, a jeden z takich fajniejszych targów rybnych jest w samym centrum miasta i tutaj można rzeczywiście kupić sobie ryby, można też sobie kupić tą słynną bułkę stambulską, czyli balik ekmek, kanapkę z grillowaną makrelą.
Pojawiła się bułka w pana opowieści, a piekarnie i wypieki, no to też jeden z tropów do odkrywania Stambułu.
Ja uwielbiam stambulskie piekarnie i myślę, że trzeba się do Stambułu wybrać raczej szybciej niż później, ponieważ Stambuł, mimo tego, że jest miastem mocno tradycyjnym, to jest też miastem, które bardzo szybko się zmienia. I cechą charakterystyczną starego Stambułu były takie piekarnie, w których piece stojące wewnątrz były bardzo głębokie i żeby pieczywo wyjąć z pieca i żeby je najpierw włożyć oczywiście, a potem żeby je wyjąć, używano takich gigantycznych szufli od bardzo długiej rączce i te szufle stały przed piekarniami, a taką piekarnię z takim tradycyjnym piecem łatwo było rozpoznać po tym, że w szybie piekarni, w głównym oknie była taka wąska szczelina w szkle, ponieważ przez te szczeliny właśnie wysuwano nadmiar tego trzonka i można było nim operować. Wszyscy wiedzieli, że nie można parkować przed piekarniami, ponieważ ta długa szufla mogłaby uszkodzić samochód, dlatego nikt tam nie parkował i dlatego dzisiaj jesteśmy też bardzo szybko w stanie takie piekarnie zlokalizować, bo ich kilka jeszcze w mieście zostało i warto spróbować z nich chleba, bo bardzo często też te chleby to są chleby wypiekane w piecach opalanych drewnem jeszcze ciągle. Chleb był absolutnie unikatowym smaku.
Nie możemy zapomnieć o zupach.
Zupa w Stambule to historia o dowolnej w zasadzie porze dnia. To, co charakterystyczne, to właśnie, że jeżeli ktoś nie ma czasu na śniadanie, o którym rozmawialiśmy, wybiera wersję po prostu z dużą miską gorącej zupy. I tych zup rzeczywiście jest kilka rodzajów, one są różne. Ja chciałbym Państwu powiedzieć o bardzo fajnej zupie, która nazywa się tarhana. Powstaje z połączenia proszku, to jest mieszanka jogurtu, mąki, przypraw, papryki. którą się suszy, a potem kruszy na takie jakby drobniuteńkie kawałeczki. To przypomina trochę bułkę tartą z wyglądu. O, to jest chyba dobre porównanie. I wystarczy odrobina masła, odrobina mięty arabskiej, suszonych pomidorów albo koncentratu pomidorowego i bulion. I te wszystkie trzy rzeczy się łączy w jednym garnku i powstaje absolutnie, absolutnie wyjątkowa, mocna w smaku bardzo zupa, która też jest jedną z najzdrowszych zup. Jeżeli dręczy Państwa pytanie, czy można ją zjeść w Polsce, można, bo ten tarchanowy proszek da się kupić w delikatesach internetowych bez najmniejszego problemu i można sobie tarchany w domu zrobić. Podaję na nią przepis w książce, więc jeżeli macie ochotę spróbować, jak smakuje Stambuł, to tarchana jest jednym z lepszych, nawet bym powiedział, pomysłów.
Przyznaje się pan w swojej książce, że nie ma zdolności do nauki języków, ale okazuje się, że to nie musi być takie najistotniejsze, bo większe znaczenie może mieć uważność. I idąc tym tropem, tak odkrył pan znaczenie słowa Ada i trafił na archipelag Wysp Książęcych.
Nie mam talentu do języków, natomiast mam rzeczywiście zdolność wyłapywania pewnego rodzaju powtórzeń i przede wszystkim to, co nas uderzy w Stambule, albo co mnie uderzyło, to to, że jedna z dzielnic nazywa się Arnavutköy, druga nazywa się Ortaköy, trzecia nazywa się Kadıköy, czwarta Karaköy. To o coś musi chodzić. I zapytałem mojego tureckiego przewodnika o to, co znaczy koi. Dowiedziałem się wówczas, że to osada. Postanowiłem kuć żelazo, póki gorące, i zapytałem go, co znaczy ada. Zaczął się strasznie wtedy śmiać, no bo też wyłapałem, że skoro jest burgazada, bujukada, no to wszystkie słowa znowu kończą się dokładnie tak samo. I wtedy dowiedziałem się, że ada oznacza ni mniej, ni więcej, tylko wyspę po prostu. I dodajemy do niej jakiś przedrostek i każda wyspa w zasadzie będzie nazywała się podobnie, tak jak każda osada, każda dzielnica Stambułu będzie nazywała się podobnie. A Wyspy Książęce rzeczywiście dzisiaj administracyjnie w granicach miasta, 5 z nich jest zamieszkałych. Również można dopłynąć tam promem i to znowu jest wyprawa warta grzechu, bo Wyspy Książęce dają człowiekowi wytchnienie wtedy, kiedy Stambuł da mu w kość. To wypłynięcie na Wyspy Książęce, które też były zamieszkiwane przez różne nacje w różnym okresie, potem stały się miejscem zsyłki politycznie niebezpiecznych książąt, których obecność na dworze była niewskazana, zarówno w czasach cesarzy rzymskich, jak i sułtanów. A dzisiaj mieszkają tam bogaci mieszkańcy Stambułu i jest tam sporo tych drewnianych domów, z których Stambuł słynie, willi drewnianych, więc warto tam pojechać na spacer i odsapnąć od tego hałasu miasta, ponieważ na większości wysp nie ma ruchu samochodowego, tam jest tylko i wyłącznie ruch pieszy i konny, więc naprawdę można złapać dystans do miasta, będąc nadal w jego administracyjnych granicach.
Wyspy pozwalają też spojrzeć na Stambuł z zachwytem.
Tak, ja się przyznaję, że rzeczywiście kiedy udało mi się dotrzeć na jedną z wysp, bo miałem tam przez parę dni pomieszkać, to po otworzeniu drzwi od mieszkania i zobaczeniu, jaki widok jest za oknem, oszalałem absolutnie, ponieważ okazało się, że nie widzę niczego oprócz miasta i wody. To wówczas tak naprawdę ja zdałem sobie sprawę z tego, z jakim ogromem miasta ja mam do czynienia, ponieważ od prawej strony do lewej widziałem przed sobą taflę morza, w perspektywie budynki miasta, a nad tym tylko i wyłącznie szaro-niebieskie niebo. Niebo od wody oddziela tylko miasto, a wszystkie te trzy rzeczy były w jednym kolorze, takim błękitno-szarym. To jest taki widok, który mam przed powiekami, kiedy o tym mówię i bardzo się z tego cieszę, bo to jedna z tych takich pamiątek ze Stambułu, bardzo niematerialnych, ale bardzo dla mnie istotnych.
Powiedział pan woda w mieście i od razu przyszły mi na myśl cysterny Konstantynopola.
Kiedyś zaopatrzenie miasta w wodę było potężnym wyczynem i cysterny stambulskie, one dzisiaj są wykorzystywane w zupełnie inny sposób, bo są restauracjami, są muzeami i warto się z tymi cysternami zapoznać. Być może niekoniecznie stać do tej najbardziej popularnej w okolicach Bazyliki Hagia Sofia, ponieważ tam jest zawsze olbrzymia kolejka, a do cysterny Teodozjusza kolejki w ogóle nie ma i bardzo ją lubię, bo tam też można być samemu i można sobie spacerować między tymi kolumnami i patrzeć, jak to kiedyś wyglądało. A jeżeli mają Państwo intensywną potrzebę spojrzenia w oczy Gorgony, która jest w cysternie bazyliki, to uspokoję Was, nie musicie tam wchodzić, bo druga identyczna jest na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego i to tam można też ich spojrzeć w oczy i nie trzeba stać długo w kolejce.
Skoro rozpoczęliśmy nasz spacer po Stambule tropem posiłków wyznaczanych przez różne pory dnia, no to bardzo niewiele czasu nam zostało, by zakończyć ten dzień kolacją.
To prędziutko proponuję wizytę w klasycznej Meihane, gdzie dostaniemy, jakby struktura posiłku wygląda następująco. Najpierw wybieramy mezę, czyli nieduże porcje przystawek, a potem jemy grillowaną rybę. Można się wybrać właśnie między innymi do dzielnicy Kadikoi, czyli już do tej azjatyckiej części miasta. Tam jest bardzo dużo Majchany w tej chwili, tam są kelnerzy w białych koszulach, jest elegancko, a jednocześnie bardzo, ale to bardzo swojsko, więc gorąco polecam wyprawę do Kadikoi na azjatycką stronę, żeby zjeść kolację.
Jeśli narobiliśmy komuś apetytu, to odsyłamy do książki Stambuł do zjedzenia pana autorstwa, ale jest pan też w internecie.
Najprościej po prostu wpisać krakowski makaroniarz, bo wtedy wyskoczą moje strony. No, krakowski makaroniarz został mi z tego, że na początku zajmowałem się właśnie tylko Włochami, a teraz już nie tylko Włochami, dalej się kręcę w tym basenie Morza Śródziemnego, ale staram się pokazywać też różne smaczki z Włoch i innych krajów śródziemnomorskich, więc rzeczywiście gorąco zapraszam.
Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat był Bartek Kierzun.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.